Słuchajcie uważnie. Tydzień temu słyszeliśmy takie słowa skierowane przez Jezusa, wypowiedziane, skierowane do Marty. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Maria obrała najlepszą cząstkę. Najlepsza cząstka. Co robiła Maria, że obrała tą najlepszą cząstkę? Nic nie robiła. Usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. To była najlepsza cząstka. Usiąść u stóp Pana i przysłuchiwać się Jego mowie. Powiedziałem tydzień temu, że dużo pracujemy, mamy dużo trosk, ale że najlepszą cząstką naszego życia to jest słuchanie Pana. Jeżeli człowiek nie słucha, to wtedy może dużo różnych rzeczy robić i może być bałagan w jego życiu i pustka. Trzeba słuchać Pana. A słuchanie Pana to jest modlitwa, to jest kontemplacja. Najlepsza cząstka Twojego życia. Przychodzimy tutaj do wspólnoty, aby się modlić. I to jest pierwsza sprawa, która tutaj się dzieje. Modlitwa. Modlitwa wspólnotowa. Modlimy się, ale często jesteśmy niezadowoleni z naszej modlitwy. Nawet jeżeli ładnie śpiewamy, nawet jeżeli długo się modlimy, jesteśmy niezadowoleni, bo przychodzą różne trudności. Każdy z nas osobiście przeżywa różne trudności. Czuje się nieraz zablokowany, czuje, że jest mu jakaś taka drętwota go ogarnia, rozproszony albo po prostu nieobecny, chociaż jest. Następnego dnia, to znaczy w środę, jeżeli ktoś z Was był na mszy świętej, to usłyszał takie słowa. Do Pana Jezusa jeden z uczniów podszedł i powiedział: Panie, naucz nas modlić się. Zobaczył, jak Pan Jezus się modli i mówi: Panie, naucz nas modlić się, naucz nas modlitwy. Ten uczeń na pewno się modlił, ale chyba jednak miał trudności na modlitwie. Może wydawało mu się, że się źle modli i prosił Jezusa: naucz nas modlić się. Jezus rzeczywiście uczył uczniów swoich modlitwy. Uczył modlitwy i uczy nas modlitwy. I my przychodzimy do Jezusa, bo chcemy się modlić, ale nieraz modlitwa nasza jest kiepska, a nawet nieraz wydaje nam się, że jest zła. Co zrobić, aby nasza modlitwa była lepsza? Musimy się jej uczyć. Pan Jezus kiedyś powiedział tak: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Można śpiewać, rozumiecie, czcić wargami Boga, a sercem daleko jest ode mnie. Może tak być, że wykonujemy pewne pieśni, a jeżeli w naszym sercu jest grzech, to wtedy jest pewien dysonans między grzechem a pieśniami, które wykonujemy. Kiedyś pewien jezuita powiedział, że śpiew uwielbienia bez łaski to jest wycie potępieńców. Wycie potępieńców. Właśnie, ten lud czci mnie wargami, a sercem daleko jest ode mnie. Musimy uczyć się modlitwy, modlitwy sercem. Święty Jakub w swoim liście powiedział takie słowa, napisał takie słowa. Bardzo mocne słowa. Modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Bardzo mocne oskarżenie pod naszym adresem. Źle się modlicie, staracie się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. To są różne żądze. No. Pomyśl, o co się modlisz? Stawiamy sobie takie pytanie: co zrobić, aby nasza modlitwa była dobra, miła Bogu, a ale też aby była skuteczna, przynosiła owoc. Aby uchronić się przed pokładaniem nadziei tylko w zewnętrznej formie modlitwy, na przykład dobrze wykonany śpiew, albo równo wypowiadane modlitwy, czy nawet duża ilość spontanicznych wezwań. Co zrobić, aby uchronić się przed właśnie taką zewnętrznością modlitwy? Może to być również modlitwa osobista, bo powiedzmy, tu modlimy się wspólnotowo, ale każdy z nas przede wszystkim powinien się modlić osobiście. Modlitwa nasza wymaga pewnego udoskonalenia. Musimy się jej modlić i ją udoskonalać. Są pewne przyczyny złej modlitwy. Przyczyny złej modlitwy. I teraz powiem wam, jakie to są przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest pośpiech. Pośpiech. Spieszymy się. Mamy dużo rzeczy do zrobienia jeszcze. Pośpiech. Wypowiadamy wtedy słowa szybko i bezmyślnie. Można bardzo szybko odmówić pacierz. Druga przyczyna złej modlitwy to jest pycha. Pycha. Nie muszę uczyć się modlitwy. Sam wiem najlepiej, jak się modlić. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. No właśnie. Tak. Trzecia przyczyna to jest duch egoizmu. Duch egoizmu. To jest traktowanie modlitwy jako środka do zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych. Jakie to nam bliskie. Modlitwa jako zaspokojenie naszych potrzeb emocjonalnych. Myślę o sobie, o swoich potrzebach i nastrojach, a nie o Bogu. No. Następna to jest rutyna. Rutyna. Wypowiadanie słów bez zrozumienia treści, automatyczne. Mówimy nieraz odklepywanie pacierza. Wreszcie tak zwana modlitwa ilościowa. To jest takie myślenie, że im więcej, tym lepiej, kosztem jakości. Jest to często związane, że my podejmujemy się różnych modlitw w różnych intencjach. Na przykład modlimy się na modlitwa tak zwany różaniec pompejański, czy na przykład jeszcze jakieś pewnych intencjach podjęliśmy się za kogoś, za dziecko nienarodzone, jeszcze jakieś, i mamy tych modlitw się nałożyliśmy tyle różnych nowenn i po prostu ilość tego jest duża i to wszystko musimy codziennie odrobić. No, im więcej, tym lepiej nakładamy na siebie. Wreszcie przyczyna złej modlitwy to jest tak zwana litera prawa. Modlę się, bo muszę. Traktowanie modlitwy tylko jako przykrego obowiązku, ciężaru, który muszę dźwigać. No właśnie. Tak jak można modlitwę, mszę świętą też tak traktować, jako obowiązek, ciężar, który muszę spełnić. Otóż słuchajcie, warunkiem każdej dobrej modlitwy jest uświadomienie sobie takiej podstawowej prawdy. Podstawowa prawda. A mianowicie, że każda modlitwa jest darem Boga, jest zaproszeniem Boga, ale jest również odpowiedzią człowieka na Jego miłość. Z jednej strony jest to dar Boga, z drugiej strony odpowiedź na Jego miłość. I w każdej modlitwie muszą pulsować, funkcjonować w nas trzy cnoty. teologiczne. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara to jest moja relacja z Jezusem, żywa, oparta na zaufaniu. Nadzieja to jest moje zaufanie do Boga, że Bóg dał mi obietnicę i je spełni, a taką najważniejszą obietnicą to jest to, że idę do nieba i że tam będę, że jestem w drodze. I miłość, miłość do Boga i do drugiego człowieka. I cztery takie bardzo ważne warunki, które muszą być spełnione, aby zaistniała modlitwa. Pierwszy warunek, już o tym mówiłem dzisiaj na samym początku, jak prosiłem was, abyście wstali. W ciszy trzeba sobie uświadomić obecność Boga, że Bóg jest, że jest blisko, że jest blisko i że czeka na ciebie. I że modlitwa to nie jest twoje gadanie, ale masz słuchać. Dlatego na początku, jak tu wchodzimy, otrzymujemy karteczkę ze Słowem Bożym i to jest Jego Słowo do ciebie. Przeczytasz i pomyślisz. Bóg do ciebie powiedział w tym krótkim jednym zdaniu. Bóg mówi do ciebie. W ciszy pozostajesz tutaj. Pan jest tu wśród nas. Pan jest. Drugi warunek to jest wewnętrzne i zewnętrzne wyciszenie. Niezależnie, czy modlisz się w domu, te warunki są uniwersalne. Czy tutaj, czy w kościele gdzieś, czy sam, czy we wspólnocie. Wewnętrzne i zewnętrzne wyciszenie. Na przykład trzeba wyciszyć telefon komórkowy. Zobaczcie, jak nieraz tutaj nam się włączają te telefony. Zapominamy o tym. To jest zewnętrzne wyciszenie, ale też musi być wewnętrzne wyciszenie. Tutaj nieraz pojawiają się takie napisy, dzisiaj ich nie ma. Silencio, to znaczy milczenie, cisza. To jest przestrzeń modlitwy tutaj Kościół. Tu nie powinniśmy rozmawiać, bo niektórzy już weszli i się przygotowują. Cisza, wewnętrzne wyciszenie. Następna sprawa to jest czyste serce. Trzeba oczyścić się. Wychodzimy do kościoła, jest kropielnica z wodą święconą i to jest akt oczyszczenia. Można odmówić modlitwę, której wyznajesz Panu swój grzech i prosisz, aby Pan ciebie oczyścił, żegnając się wodą święconą. Może być tak, że wspólnie tutaj jesteśmy i wyznajemy Panu nasz grzech i prosimy, Panie, oczyść nas. To jest bardzo ważne. Grzech blokuje nas. A szczególnie grzechy śmiertelne uniemożliwiają uwielbienie. To jest bycie potępieńców wtedy, a nie modlitwa. Na pewno też ma sens taka modlitwa jako wycie potępieńców, bo człowiek wyje i Pan Bóg też słyszy. Ale my, gdy gromadzimy się we wspólnocie, chcemy, żeby to była czysta symfonia taka na cześć Pana Boga. Gdy instrument jest nieprzygotowany, rozstrojony, to wtedy wychodzi pewien fałsz. I czujemy nieraz to wycie potępieńców, czy ten fałsz. Jak ważną rzeczą jest oczyszczenie serca. Szczególnie już gdy posługujemy, tak jak diakonia uwielbienia tutaj posługuje, to tutaj w diakonii uwielbienia nie powinno być ludzi, którzy żyją w grzechach śmiertelnych i przyszli tutaj z grzechami śmiertelnymi. Bo to wtedy jest, rozumiecie, zachwiane to wszystko. Dalej, pomoc Ducha Świętego. Czwarty warunek to jest pomoc Ducha Świętego. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy modlić się tak jak trzeba. I dlatego zobaczcie, my na naszym spotkaniu zaczynamy wszystko od Ducha Świętego. Śpiew do Ducha Świętego jest. Prosimy, aby On w nas się modlił. Ale tak ma być i w twojej modlitwie osobistej. Modlitwa do Ducha Świętego. Ona jest bardzo potrzebna, konieczna. Wtedy Duch Święty modli się w nas. Muszę wam powiedzieć, że modlitwa rzeczywiście jest najważniejszą sprawą w życiu człowieka. Jest takie powiedzenie, że modlitwa dla chrześcijanina jest tym, czym jest woda dla ryby. Jest naturalnym środowiskiem życia. Modlitwa jest naturalnym środowiskiem życia. Jezus wielokrotnie wskazuje nam, że mamy modlić się nieustannie. Nieustannie. Chrześcijanin jest człowiekiem modlitwy na wzór Jezusa Chrystusa. Jezus nas uczy modlitwy. Czym jest modlitwa? Ksiądz Franciszek Blachnicki powiedział w takim drogowskazie nowego człowieka, że modlitwa to jest oddech ludzkiego ducha Bożym Duchem. Oddychanie Bogiem. A Jan Damasceński, to już bardzo dawno temu, on dał taką definicję modlitwy. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga. Wzniesieniem duszy do Boga. A zatem istotą modlitwy i jej ostatecznym celem jest zjednoczenie człowieka z Bogiem. Modlitwa sama w sobie nie jest potrzebna Bogu, bo On sam do szczęścia niczego nie potrzebuje, gdyż jest pełnią wszystkiego. Bóg jest pełnią wszystkiego. Zatem nasza modlitwa niczego nie dodaje Jemu. Modlitwa jest potrzebna człowiekowi, jest potrzebna Tobie. To właśnie modlitwa uświadamia nam nasze braki, słabości, naszą ograniczoność i niewystarczalność. Potrzebujemy tego kogoś drugiego, tym kimś drugim jest Bóg, aby był dla nas wsparciem. On jest źródłem naszego życia. Szukamy Go. I On zaspokaja najgłębsze pragnienie naszego serca. Modlitwa jest właśnie drogą, na której człowiek szuka Boga. Takie określenie modlitwy jako drogi poszukiwania Boga ukazuje najpełniej dynamizm modlitwy. Modlitwa jest dynamiczna. Jeśli modlisz się i twoja modlitwa nie zmienia się od dłuższego czasu, to taka modlitwa jest monotonna i jest to znak, że rozmijasz się z Bogiem. Taka modlitwa nie prowadzi cię do Niego. Czas ją zmienić. Twoja modlitwa musi dojrzewać, stawać się inna. Bo stanie się rutyną. Trzeba doskonalić się w modlitwie. Ona musi być dynamiczna w tobie. Są różne etapy naszego rozwoju modlitwy. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że modlitwa jest skierowana do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Bóg jest naszym Ojcem i my mamy odnajdywać się w relacji. Ty jesteś dzieckiem Boga, a On Ojcem. Masz odnajdywać się w ramionach Ojca. Abba, tatuś, to jest Twój Ojciec. Wreszcie, Jezus jest pośrednikiem między całą ludzkością, między Tobą a Bogiem. I dlatego modlimy się przez Jezusa. I On jest mistrzem naszej modlitwy. Wreszcie, modlitwa kierowana jest w Duchu Świętym, bo Duch Święty jest obecny tam, gdzie dzieci Boże gromadzą się na modlitwie. Duch Święty jest w naszych sercach. I we wspólnocie. I to Duch Święty modli się w nas, jest rozrusznikiem naszej modlitwy. Wreszcie, chrześcijanie modlą się w komunii ze świętymi, z Matką Bożą, Maryją, która jest obecna tam, gdzie gromadzi się Kościół, i ze świętymi. Oni modlą się razem z nami, wielbią Boga razem z nami. Słuchajcie, gromadzimy się tutaj na modlitwie wspólnotowej. Są różne modlitwy, ale my tu jesteśmy na modlitwie wspólnotowej. Nieraz mówimy modlitwa charyzmatyczna, bo może być liturgiczna, ale my modlimy się tak właśnie charyzmatycznie. Ona jest, modlitwa w nas, z takim uwielbieniem Boga. Wielbimy Boga. Już powiedziałem, bardzo ważną rzeczą jest czyste serce, żebyśmy mogli wielbić Boga. Co nam daje taka modlitwa? Daje nam miłość. Bo na modlitwie my nasiąkamy miłością Boga. My potrzebujemy miłości. Nieraz ją szukamy u ludzi i przeżywamy różne rozczarowania i jesteśmy poranieni. Jesteśmy nieraz tak obici albo podobni jak do takiego zbitego psa. I przychodzimy do Pana na modlitwie, na uwielbieniu i otwieramy się. Na modlitwie mamy się otworzyć z całą naszą biedą. To tak jak te słowa Jezusa, które tutaj na tym obrazie, jego dzisiaj tutaj nie ma, ale są wypisane po grecku na tej ikonie, na tej księdze. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Modlitwa jest takim przyjściem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, przychodzimy razem. Wspólnej modlitwie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Wszyscy jesteśmy obciążeni, utrudzeni. Nawet jeżeli udajemy, że nie. I mamy wielbić Pana. Modlitwa wielbiąca jest szczególnym takim otwarciem się człowieka, który jakby ogląda piękny obraz albo piękny widok i się zachwyca. Może nieraz w górach, jak jesteśmy w Tatrach, niedawno byliśmy na jakichś szczytach, przełęczach, wędrując i byliśmy zachwyceni widokami. Fantastycznie. Albo można być zachwyconym jakimś utworem muzycznym, czy obrazem, malarstwo, rzeźba, jakaś twórczość. Uwielbienie jest zachwytem, ale zachwycamy się samym Bogiem. Bóg jest piękny. Bóg jest niezwykły. Jesteśmy oczarowani Bogiem. I komplementujemy Boga, tak jak możemy komplementować człowieka. Mówić słowa miłe pod adresem drugiej osoby, którą kochamy. Ale kochamy przede wszystkim Boga. On jest godzien miłości naszej. I mówimy Mu słowa, w których wyrażamy naszą miłość, komplementujemy Boga. Wypowiadamy jakieś słowa błogosławieństw, dobrych słów. Przede wszystkim śpiewamy. Te pieśni, które śpiewamy, zwróćcie uwagę, gdy śpiewacie, na słowa, które są śpiewane. One są nam pomocą, abyśmy mogli poprzez ten śpiew zbliżyć się do Boga, jakby wtopić się w Boga. Dobrze jest śpiewać tak, wydobyć siebie, żeby ten śpiew był w nas. Nieraz jesteśmy tacy trochę zablokowani, to zmęczenie jest w nas. Dobrze jest podnieść ręce do góry. Ja wiem, że ręce nieraz nam ciążą, opadają, ale dobrze jest podnieść do góry. Nieraz im bardziej jesteśmy zmęczeni czy zniechęceni, trzeba tym bardziej podnosić ręce i się wyprostować. To jest, wiecie, modlitwa naszego ciała. Ciałem się modlimy i ono pomaga nam w takim modlitwie wewnętrznej. Postawa stojąca jest postawą uwielbienia, postawą człowieka wolnego. Gdy siedzimy wtedy, gdy słuchamy Pana. Maria usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Gdy klęczymy, jest to postawa pokory, uniżenia przed Bogiem. Na uwielbieniu stoimy. Nawet jeżeli nam ciężko stać, trzeba stanąć, wyprostować się i dobrze jest ręce wznieść do góry. To jest gest człowieka, który jak Mojżesz wznosił ręce do góry, modlił się, a tam była bitwa. Izraelici walczyli z Amalekitami. Jak ręce Mojżesza opadały, to wtedy, rozumiecie, Amalekici wygrywali. Aż bracia podtrzymywali jego ręce, żeby trzymał do góry, i wtedy zwyciężył Izrael. Tak jest z naszymi rękami. Mamy się wzajemnie podtrzymywać w tym uwielbieniu. Dlatego zachęcam was, aby wasze ręce były też modlitwą. Gdy wyciągamy tak ręce przed siebie, to po prostu znak, że oddajemy siebie Bogu. Tacy jacy jesteśmy. W tych rękach jesteśmy my. Nasza słabość i nas to są puste ręce, bo jest pustka w nas. Naszą pustkę oddajemy Bogu. Po to, żeby On napełnił nas miłością swoją. Wielbimy Pana przez śpiew, ale też wielbimy Pana modlitwą spontaniczną, czyli są, tak jak dzisiaj było, poszczególne osoby wypowiadają słowa, w których jest jakiś zachwyt Jezusem, Bogiem. Są to zwykle krótkie sformułowania. I my mówimy: chwała Tobie, Panie, albo bądź uwielbiony, Panie. Jest to aklamacja, aklamacja. Czyli dołączamy się. Trzeba, abyśmy słuchali siebie nawzajem, abyśmy słyszeli, przynajmniej tych, którzy koło nas są bliżej i mówią. A nieraz jest tak, że mówimy jednocześnie wszyscy, takim półgłosem. Proste słowa. Modlitwa uwielbienia jest bardzo prosta. Ja gdy chodzę, jestem na spacerze, to po prostu idę sobie i mówię: chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony, Panie. Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Panem. I sobie idę tutaj po Parku Szczęśliwickim. Prosta sprawa. Niektórzy z was modlą się w językach. Jest to modlitwa Ducha Świętego w nas. To się ona różnie nazywa: glosolalia, jubilacja czy ksenoglossa. Nie chcę teraz robić wykładu na ten temat. Można sobie gdzieś poczytać, ale to jest śpiew w językach albo modlitwa w językach. Nie jest jakiś przekaz. Może być tłumaczenie. I jest to taki rodzaj modlitwy, w którym Duch Święty mówi przez nas, w nas. Nie jest to żadna ekstaza, jesteśmy przytomni i zaczynamy i kończymy. To nie jest tak, że po prostu nie możesz się wyłączyć czy zamknąć. Ale po prostu jakby wchodzimy w taką fazę, że już brakuje nam słów w języku polskim i zaczynamy wielbić Pana w takim języku jakby niezrozumiałym, ale Bóg to rozumie. Ty nie rozumiesz, ale wyrażasz tym swój zachwyt i miłość do Boga. Bóg to rozumie. I dobrze jest modlić się w językach. Ci, którzy się jeszcze nie modlą, niech proszą Ducha Świętego, a otrzymają ten dar. I trzeba otworzyć usta i spróbować się modlić. Bo jeżeli ust nie otworzysz, to nie będziesz się nigdy modlił. Musisz spróbować, ale proś Ducha Świętego o pomoc. A jeżeli chcesz, to możesz poprosić kogoś tutaj, żeby się pomodlił za ciebie. Ktoś, kto modli się w językach, włoży na ciebie ręce, pomodli się za ciebie. Dobrze jest modlić się w językach. Ja modlę się od 78 roku i to jest taka pomocna modlitwa. Więc modlitwa uwielbienia może być spontaniczna, może być jednoczesna, może być w językach, ale też może być uwielbienie w ciszy. My modlimy się tu wspólnie, więc potrzebujemy tego zewnętrznego wyrazu modlitwy, dlatego jest śpiew. Bo gdy jesteś w domu albo w kaplicy sam, to możesz modlić się w ciszy. Ale też dobrze jest modlić się pewnymi sformułowaniami. Na przykład można posługiwać się psalmami. Są psalmy takie uwielbienia, wielbiące Boga. I pewne wersety psalmów mogą szczególnie być dla ciebie bardzo takie bliskie i zapaść w serce. I dobrze jest tymi wersetami się modlić. Zachęcam was do modlitwy psalmami. One są rzeczywiście, oczywiście bardzo różne są psalmy, nie tylko wielbiące, są dziękczynne, są takie, powiedzmy, wołające o pomoc. Bardzo dużo takich psalmów jest, bo my wszyscy jesteśmy bidacy i potrzebujemy tej pomocy. Więc one wyrażają nasze wnętrze, to co się z nami dzieje. Psalmy są kapitalną modlitwą. Jeżeli byście wzięli do ręki liturgię godzin, czyli tak zwany brewiarz, to byście zobaczyli, że to jest modlitwa psalmami. Że tam są same prawie psalmy i antyfony. I Słowo Boże. Słuchajcie, modlitwa nasza, uwielbienia, prowadzi do słowa. Na modlitwie zawsze musi być słowo. To słowo może być odczytane, gdy jesteśmy tu razem, ale może być to słowo, które otrzymałeś na karteczce. I możesz jeszcze raz wrócić do tego słowa i w ciszy zatrzymać się nad tym jednym zdaniem, jeszcze raz odczytać i jeszcze raz odczytać. I Duch Święty da ci zrozumienie, da ci odpowiedź na to słowo. I ta odpowiedź twoja będzie może w dziękczynieniu, a może w prośbie. Dziękczynienie i prośba to jest odpowiedź na Słowo Boże. A może też uwielbienie. Dlatego też w naszych spotkaniach my dziękujemy Panu. I dobrze jest słuchać dziękczynienia, ponieważ te modlitwy dziękczynne, gdy mówimy spontanicznie znów, też są oczywiście śpiewy dziękczynne, też, to wtedy nasza wiara rośnie, bo widzimy, że Bóg działa w naszym życiu. Bóg działa w naszym życiu. Natomiast gdy prosimy, modlitwa próśb, to jest taka modlitwa, w której uznajemy, że nie jesteśmy samowystarczalni, że potrzebujemy pomocy. My albo ktoś inny. Modlimy się o zdrowie dla kogoś, o nawrócenie. Modlimy się o pokój na świecie. Dzisiaj modlimy się na przykład za nauczycieli, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, tak? No właśnie. Za nauczycieli, wychowawców. Tutaj są nauczyciele wśród nas. Kto tu jest nauczycielem? Ręka do góry. O, tak. Potrzebują modlitwy nauczyciele. Żyją w ciężkich czasach, bo zmuszają ich do uczenia rzeczy, których nie chcieliby uczyć. Jest terror w szkolnictwie. To chyba wiecie o tym. Terror w całej Polsce jest. Gender. I trzeba modlić się za nauczycieli, żeby nie musieli demoralizować nasze dzieci. No. I dlatego też prosimy Ducha Świętego o pomoc tej modlitwie naszej próśb, żebyśmy mieli wiarę, gdy modlimy się. Nieraz to jest modlitwa wstawiennicza. Ktoś prosi, przychodzi z jakąś biedą szczególną, którą ma w rodzinie, albo on doświadcza tej biedy, albo ktoś inny i modlimy się wstawienniczo. Nawet mamy diakonię wstawienniczą we wspólnocie, a więc pewne osoby, które posługują modlitwą. Te spotkania odbywają się w poniedziałek wieczorem w kaplicy Zmartwychwstania i można przyjść i poprosić o modlitwę. Potrzebujemy wszyscy pomocy i dlatego musimy się za siebie nawzajem modlić. Nieraz ktoś przyjdzie do ciebie i powie, no przeżywa jakiś kryzys, jakąś biedę, chorobę, jakoś coś się zawaliło w jego życiu i mówi ci o tym. Wiesz, co to oznacza? Nie chodzi o to, żebyś się nad nim użalał, chociaż dobrze jest mieć tę empatię, współczucie, ale nie może być tylko współczucie, ale musi być modlitwa. Trzeba, żebyś pochylił się nad nim z miłością, włożył na niego rękę i oddał to wszystko, co ci powiedział o swojej biedzie, o chorobie, nieszczęściu, żebyś oddał Panu i żebyś razem z nim się modlił i za niego się modlił. Czy tak robisz? Czy tak robisz? Bo jeżeli tylko współczujesz mu, to za mało. To za mało. Jeżeli on przychodzi do ciebie i mówi ci o swoim problemie, o jakiejś tragedii, która się wydarzyła w jego życiu, o jakimś nieszczęściu, to jest to dla ciebie wezwanie do modlitwy. I trzeba od razu się modlić. Powiedzieć mu, słuchaj, modlimy się teraz. Ja się chcę modlić za ciebie. Pan będzie dokonywał cudów. Ta modlitwa będzie skuteczna. Musisz mieć odwagę i pokorę, żeby się modlić, wiesz? I miłość. I miłość. Tak. Bardzo potrzebujemy takich modlitw spontanicznych, w różnych sytuacjach. Nieraz to może być w pracy, a nieraz i przez telefon. Ktoś do ciebie dzwoni i mówi, coś się stało. I płacze przez telefon. Módl się przez telefon za niego. Niezależnie od tego, czy jest w Polsce, czy za granicą, czy dobrze go słyszysz, czy kiepsko, módl się przez telefon razem z nim i za niego. Wykorzystuj każdą chwilę, każdą sytuację. Bóg chce przez ciebie dotykać i uzdrawiać. I będziesz widział, i twoja wiara będzie rosnąć, gdy będziesz modlił się wstawienniczo za różnych ludzi. Popatrz, jaka jest niezwykła modlitwa. I nasze spotkania są niezwykłe, bo tu jest Pan. Wiecie, gdy wielbimy Boga, to nasze uwielbienie może być mieć różne formy. Na przykład jest tak zwane uwielbienie trynitarne. Co to znaczy trynitarne uwielbienie? To znaczy, że uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I w pewnym momencie możemy skoncentrować się w uwielbieniu na Ojcu i wypowiadamy, kim jest Ojciec dla nas, że jest na przykład Bogiem miłosiernym, że jest wszechmogącym, że jest wiernym, cierpliwym wobec nas i tak dalej, i tak dalej. Wypowiadamy pewne przymioty Boga naszego Ojca, że jest Stwórcą, że kocha nas i wielbimy Go. Dalej uwielbiamy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On jest naszym Zbawicielem. I mówimy, kim On jest dla nas. Wypowiadamy słowa, które wyrażają prawdę o Nim, prawdę o Jezusie. I wielbimy Jezusa. A potem uwielbiamy Ducha Świętego, którego znamy, bo On jest i działa w Kościele. Duch Święty ma też swoje atrybuty, swoje przymioty. I wypowiadamy to i uwielbiamy Ducha Świętego i On wstępuje na nas wtedy. Wstępuje na nas. Więc to jest uwielbienie trynitarne. Ale może być uwielbienie kerygmatyczne. Wiecie, co to jest kerygmat? Kto nie wie? Wszyscy wiedzą. Fantastycznie. No. Więc kerygmatyczne uwielbienie to jest uwielbienie według sześciu punktów. Pierwszy punkt to jest uwielbiamy Boga, który jest miłością, kocha nas. I wyrażamy to w modlitwie, zanurzamy się w tę miłość. W drugim punkcie kerygmatu jakby pochylamy się przed Bogiem, dziękując za to, że On oczyszcza nas z grzechu, bo jesteśmy grzesznikami. On przebacza nam grzechy i my wyznajemy nasz grzech i dziękujemy za Jego miłosierdzie. To jest drugi punkt kerygmatu. Trzeci punkt to jest to, że Jezus jest Zbawicielem świata, że umarł na krzyżu za nas. Uwielbiamy Jezusa, który jest Zbawicielem, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I wywyższamy Jezusa jako naszego Pana. Czwarty punkt kerygmatu mówi o tym, że oddaliśmy życie Jezusowi, że On jest naszym, że On wszedł w nasze życie, a my doświadczamy żywej wiary i nawrócenia. I to wyrażamy na modlitwie. I to wyrażamy na modlitwie. Wreszcie piąty punkt kerygmatu to jest Duch Święty, który wstępuje na nas, a więc otwieramy się na Ducha Świętego, przyzywamy Go. A w szóstym punkcie kerygmatu uwielbieniem ogarniamy cały Kościół, wspólnotę, w której jest tyle wspaniałych ludzi, tyle darów i Kościół, który jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię. Więc uwielbienie kerygmatyczne. Ale może być jeszcze, bardzo często na modlitwie spotykamy i wielbimy, gdy wielbimy Pana, spotykamy tak zwane uwielbienie sytuacyjne. Często ono występuje w tak zwanych grupach odnowy w Duchu Świętym. Nie wiem, czy ktoś z nas był na takim spotkaniu, ale oni wtedy, wiecie, tak wielbią na przykład. Bądź uwielbiony, Panie, w mojej pracy. A w tej pracy jest okropnie. Nie mogę wytrzymać. Mówimy tutaj, bądź właściwie jakby posyłamy Pana do naszej pracy. Tam nie możemy wytrzymać, tam jest źle, tam jest mobbing, tam jest. Czyli chcielibyśmy zmienić pracę, ale mówi: Panie, bądź uwielbiony w mojej pracy, albo Panie, bądź uwielbiony w mojej rodzinie. W tej rodzinie się kłócimy po prostu, tak? Uważają nas za jakąś dewotę, która łazi do kościoła na jakieś spotkania, a my mówimy: Panie, bądź uwielbiony w mojej rodzinie. Tak. Nieraz bądź uwielbiony, Panie, w moim chłopaku. Tak. Ten chłopak, nie wiadomo, czy mnie naprawdę kocha. Mam pewne wątpliwości. Chciałabym, żeby mnie kochał. No więc, Panie, bądź uwielbiony w moim chłopaku. tak? Albo gdzieś tam indziej. Czyli posyłamy jakby Pana pewne sytuacje do pewnych ludzi, do pewnych miejsc. To jest takie trochę uwielbienie interesowne. Mamy w tym interes, żeby Pan był uwielbiony w naszej pracy, bo tam jest źle. Albo w naszej rodzinie. Ostatecznie można tak się modlić też. Można. No, więc moi drodzy, za chwilę jeszcze modlitwa nasza wspólnotowa może mieć charakter adoracji i za chwilę tak będzie. Będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i jest to modlitwa ciszy. Gdy wystawiony jest Najświętszy Sakrament, wtedy jak mamy się modlić? Mamy patrzeć. Oczy nasze modlą się. Patrzymy i mówimy, to jest Pan. Dlatego kto jest za filarem, powinien wyjść za filara, żeby zobaczyć Jezusa. Patrzeć na Jezusa. Z tego kąta trzeba wyjść, bo nie będziesz widział Jezusa. Z profilu tak nie widać. Żeby widzieć tę hostię białą i powiedzieć, to jest Pan. To jest modlitwa naszej wiary. Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w ciszy. Możesz odczytać wtedy jeszcze raz to słowo, które otrzymałeś. I to słowo ci pokieruje w tej modlitwie. Albo to będzie jakieś uwielbienie, niezwykłe prośba, czy dziękczynienie. Więc za chwilę tak będzie. Natomiast zwykle, gdy adorujemy Pana Jezusa, ja w pewnym momencie biorę monstrancję i idę na Kościół, idę do Ciebie. To znaczy, że Pan Jezus chce zbliżyć się do Ciebie. Ale nie po to, żebyś Ty chował wzrok gdzie indziej, patrzył na przykład na ścianę, albo do góry, albo w dół, ale żebyś popatrzył na Jezusa, bo Jezus chce spojrzeć na Ciebie. Przychodzi do Ciebie. Więc chcieć zobaczyć Jezusa z bliska. Chcieć zobaczyć Jezusa z bliska. I tak będzie dzisiaj. I tak jest zawsze. Zwykle temu towarzyszy jakaś pieśń wielbiąca, taka adoracyjna. I dobrze jest tak się modlić, śpiewając i patrząc na Jezusa. Słuchajcie, modlitwa jest najważniejszą sprawą w naszym życiu, najlepszą cząstką naszego życia, więc bierzemy się do roboty. Zaczynamy adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. I to, co powiedziałem dzisiaj, próbujcie zastosować w waszej modlitwie osobistej. Jeszcze do tego będziemy wracali, bo ciągle musimy się uczyć. Kto z was więc chce z tego zakątka wyjść tutaj, to może podejść bliżej, żeby mógł zobaczyć Jezusa.